Słuchają Państwo Poranka w Net. Jest godzina 8:17.
Wywiad w Net.
A gościem Poranka w Net jest profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Skończył się miesiąc miodowy na pewno i nieodwołalnie między polskim rządem a Komisją Europejską pani Ursuli von der Leyen. Czy to tylko drobna sprzeczka w tym politycznym związku?
To business as usual. To jest po prostu powrót do rutyny działalności komisji i naszych relacji. No, w zasadzie można się było spodziewać, że ta debata, bo chyba do tego pan nawiązuje, pan redaktor.
To jedno, że debata, a drugie wczorajsza decyzja kolegium komisarzy o wniosku do TSUE w sprawie wstrzymania działania części ustawy o Sądzie Najwyższym. To jest chyba ta informacja, która wczoraj się przebiła na jedynki polskich i być może europejskich mediów.
No to prawda, no, że nasza nowa ustawa wywołuje zaniepokojenie komisji, która chce pewnie zwrócić się do TSUE, no w związku z tym postanowiła zwrócić się, żeby najpierw zawiesić. No, tak jest. No, myślę, że wszyscy się troszkę przyzwyczailiśmy do tej.
Do tej się przyzwyczailiśmy. Nie wiemy do czego, ale mam nadzieję, że zaraz się dowiemy i zaraz uda się połączyć z powrotem z panem profesorem. Czekamy. I jesteśmy, tak jest, przerwało, ale już jesteśmy, skończyliśmy na tym, że się przyzwyczailiśmy do sporu między Brukselą a Warszawą, ale miało być inaczej. Nowa komisja z poparciem także pana profesora. To pan profesor współodpowiada za to wszystko, panie profesorze, proszę się nie wymigiwać.
Gdybym był małostkowy, to bym powiedział, że ja się wstrzymałem w tym głosowaniu nad komisją, przewidując, że ten miesiąc miodowy nie będzie samą słodyczą, a że potem te trudności wrócą. Także, no ale nie chcę się tym zasłaniać, że się wstrzymałem, a większość mojej delegacji w ramach EKR poparło, no bo taki jest, my poparliśmy dlatego, że to była kandydatka, no, która była lepsza na przykład niż Franz Timmermans. No i dlatego w pewnych obszarach no, uzyskaliśmy bardzo ważnego komisarza w istotnym dla nas obszarze rolnictwa. Co tak jak jest, jak to w polityce jest. No. Niestety, to nie jest tak, że my mogliśmy wystąpić, tak jak czasami się słyszy w polskich mediach, że to jest nasza kandydatka. No nie, gdyby ktoś byłby naszym kandydatem, to pewnie przewodniczącym komisji byłby ktoś inny. No to jest sztuka polityki, jest sztuką zawierania kompromisów, a nasz problem polega na tym, ale nie tylko nasz problem, bo przecież dzisiaj odbędzie się też debata na temat Węgier, ale też na temat Czech. Niedawno była na temat Malty. No więc po pierwsze nasze kłopoty nie są tylko naszymi kłopotami. One mają coś wspólnego z kierunkiem, w którym w ogóle dokąd zmierza Unia.
Bo debaty na temat Francji się nie możemy w Europarlamencie doczekać, a tam też jest o czym rozmawiać.
No i ona na pewno nie nastąpi. Teraz widzimy, że to jest pewna rozbieżność między deklaracjami.
Między deklaracjami. Coś nam dzisiaj te telefony nie chcą współpracować. Jest jakiś opór techniki, który nas oddala od pana profesora. Zobaczymy, czy uda się ten opór. Opór techniki mamy, panie profesorze, ale będziemy z tą techniką walczyć.
Dlaczego? No będziemy, że tak, nie pozwolimy przerwać komunikacji między między nami. Więc chciałem powiedzieć tylko tyle, no, że to jest tak, no, że w życzeniach komisji widzimy rozbieżność między szczytnymi deklaracjami, że chodzi o praworządność, no ale to samo dotyczy parlamentu, no ale już nie, jeżeli chodzi o praworządność we Francji. W przypadku Hiszpanii również uznano, że Hiszpania sama, podejmując sąd hiszpański decyzję inną niż TSUE, miał rację, więc no, to po prostu pokazuje, no, że no, tak, no i z jednej strony pewne reguły, które się stosuje do niektórych, się stosuje do innych, się nie stosuje, że tu jest również polityka, bardzo silne są narodowe interesy w Unii, wszyscy to wiemy, myślę, żeśmy się jako polskie społeczeństwo wiele nauczyli poprzez poprzednią kadencję i to staliśmy się bardzo bardziej realistyczni i dziś już nie wierzymy, że istnieje świat, piękny, wyimaginowany świat, gdzie wszyscy są dobrzy, mądrzy, a my musimy się tylko słuchać i stosować, a wtedy również w naszym kraju będzie dobrze i mądrze.
Panie profesorze, w naszych rozmowach o Unii Europejskiej był taki fragment, kiedy pan profesor mówił, że dość tych kompromisów, że trzeba jednak zacząć ostrzejszą grę z Brukselą, bardziej podkreślać swoją autonomię, także autonomię w stanowieniu prawa i w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości. Pytanie, jak teraz się zachowa polski rząd, jak się powinien zachować premier Mateusz Morawiecki wobec tej decyzji Komisji Europejskiej. Czy tu rzeczywiście nie będzie powtórki z roku 17, że najpierw rząd poszedł daleko, żeby się cofnąć i chyba niewiele z tego kompromisu uzyskał de facto?
No tak, tylko że ja przypomnę, że na przykład nawet na ostatnim szczycie europejskim to tylko Polska jako jedyny kraj przeciwstawiła się no, w sprawie, która była dla nas zasadnicza i będzie dla nas zasadnicza, mianowicie polityki klimatycznej i tego, w jaki sposób mamy osiągać te cele planu 30-letniego Unii, żeby dojść w roku 2050 do zeroemisyjnej gospodarki, prawda? No bo mamy już w tej chwili rzeczywiście takie daleko idące plany, gospodarka unijna, ponieważ planujemy klimat, politykę klimatyczną i planujemy gospodarkę, więc w wielu kwestiach no, my wypowiadamy się bardzo stanowczo. I zawsze trzeba się zastanowić, kiedy ustąpić. Gdzieś tak mówiono też, że mądrzejszy ustępuje, prawda, temu nierozsądnemu bardzo często. W sprawach, które nie są dla nas no, zasadnicze, znaczy są bardzo ważne, no ale czasami właśnie pozwalają na to, niechętnie ustępujemy, będąc przekonany, że to jednak byśmy mieli rację. No i są takie, w których rzeczywiście musimy być twardzi do końca. No tylko też musimy sobie zdawać sprawę, bo nasi wyborcy, czy Polacy nie zawsze, no problem polega na tym, że jak zawsze, że po pierwsze, no my w Parlamencie Europejskim, też w Komisji, no nie mamy większości. Co byśmy na głowie byśmy stawali. Nie zawsze inni nasi partnerzy to w różnych dziedzinach są na tyle odważni, żeby nas poprzeć otwarcie. Na przykład dotyczy również polityki przemysłowej, czy właśnie klimatycznej. No to jest, że ta Unia jest prowadzona w pewnym kierunku dosyć energiczny, który to kierunek już taki bardzo strategiczny, ale już też nie po szczególnych politykach, tylko no wyraźnie jest taka tendencja, głównie z Francji wpływająca teraz po już następującym Brexicie już tuż, no żeby jeszcze bardziej nie scentralizować i tak zacieśnić kontrolę nad przynajmniej niektórymi państwami członkowskimi. No to nie jest dla nas tendencja dobra, więc tych pól
Ale to z tego, co
przebywa.
Właśnie, z tego, co pan profesor mówi, wynikałoby, że nie ma sensu gra z Brukselą, jeżeli to jest walka o zacieśnianie kontroli nad państwami członkowskimi, zwłaszcza tymi słabszymi, czy tymi niedawno do Unii Europejskiej włączonymi, czy które przystąpiły w roku 2004 albo 2007, no to tutaj, jak rozumiem, nie ma sensu grać, że na przykład idziemy bardziej na kompromis w polityce klimatycznej, a bardziej się opieramy w zakresie rządów prawa, bo to wszystko prowadzi do tej samej gry, czyli do Konfederacji, do Federacji Europejskiej, a nie do Konfederacji Państw Niepodległych.
No, finalnie, ogólnie, no, ale po pierwsze pewne procesy możemy opóźniać lub kierować w inną stronę, to będąc tym, co powstrzymuje katechonem, to jest taka inna słynna figura, prawda, na którą się konserwatyści bardzo często powołują. No, z drugiej strony no, nie wiemy, czy te wszystkie zamierzenia zostaną zrealizowane. Tych, którzy Unią kierują, no, czy którzy dominują, prawda, ideowo, no to na przykład weźmy politykę klimatyczną, jednak opór społeczny w wielu krajach jest bardzo silny. No, niedawno w Niderlandach były wielkie demonstracje, trochę protestuje też przemysł w sposób ukryty w wielu krajach, więc ja bym nie wyciągał takiej konsekwencji, że nie ma, to znaczy oczywiście jest bilans kosztów i strat, no. Jeżeli chodzi o Polskę, to nadal uważamy, uważają Polacy i słusznie, że bycie w Unii jest dla nas korzystne, takie jak było, no jednak nasz kraj się rozwija. Mamy nie tę, a nie inną sytuację, prawda, geopolityczną. Mamy wiele cząstkowych spraw wspólnych i naszym tutaj świętym obowiązkiem w Brukseli jest walczyć o te też już bardzo też konkretne różne zapisy, no, które umożliwiają właśnie rozwój naszego przemysłu, prawda, osłabiają pewne tendencje, a z drugiej strony no, czasami, bardzo często udaje nam się też prowadzić rzeczy, które są dla nas bardzo korzystne. Poza tym też oczywiście część tych regulacji unijnych nam służy, bo ona też podnosi standardy, no to też nie powinniśmy o tym milczeć, prawda? Pewne rzeczy byśmy nie zrobili też z powodu silnych interesów w Polsce. No, na przykład, no, dajmy na przykład taki środowiskowy, jednak wychodzenie z plastiku. Ten plastik jest jednak problemem globalnym i to jest rozsądny kierunek. No, nawet ta transformacja energetyczna jest w jakimś sensie, to jest kwestia jak, z jakim tempem, czy co jest realne, co nie jest realne. No i w tym ucieraniu się interesów oczywiście musimy brać udział. Natomiast ja się zgadzam, ale to jest na przekonanie konserwatysty przywiązane do idei suwerenności państwa narodowego, no że oczywiście jeżeli Unia, bo niektórzy mówią, że zamienia się w imperium, no, że te centralistyczne tendencje są wymienione i tak dalej. Więc ta tendencja jest oczywiście dla nas nieprzyjemna, gdyby się zamieniła w taki twór, no, w którym no, nie moglibyśmy na przykład, no jest teraz, są takie postulaty, żeby listy transnarodowe wprowadzić do parlamentu, albo żeby zmniejszyć ilość komisarzy, w tym nie wszystkie kraje mogłyby, albo żeby zastąpić już wszędzie głosowanie też w polityce zagranicznej, która prawie nie istnieje do tej pory Unii, żeby ona była oparta na konsensusie. Albo żeby stworzyć armię europejską, w której Polacy musieli uczestniczyć, ale nie mielibyśmy w zasadzie możliwości decydowania, co z tą armią by się działo, gdzie ona być może musiałaby, tak jak kiedyś Napoleon wysłał polski żołnierz na San Domingo, to by musiała walczyć za francuskie interesy w Afryce. No to są rzeczy oczywiście, na których się zgodzić nie możemy i na które się nie zgodzimy.
To jeszcze na koniec poproszę o raport właśnie z frontu walki o klimat. Wydaje się, takie są pogłoski, że w tej chwili idzie pewna repulsja, że wobec planów Komisji Europejskiej neutralności klimatycznej w roku 50 nagle także politycy, także nawet europarlamentarzyści z krajów zachodnich zaczynają zauważać, jak bardzo to może być kosztowne dla przemysłu, dla rozwoju gospodarczego, ten zwrot będzie miał jakiś wpływ na politykę europejską, czy to będzie po prostu narzekanie kilku osób, które liczą też pieniądze, a nie tylko ideę, i zostanie przemilczany w tej dyskusji?
No nie, to jest zawsze tak. To też jest taka trajektoria. Może ciekawe jest, no bo kto, prawda, nagle pod wpływem tego, co się dzieje w sferze publicznej, no wychodzi, właśnie pojawia się idea, że teraz będziemy nisko emisyjno, będziemy osiągnąć, mamy już osiągnąć się tam 50% redukcji w roku 2030, mówię, pamiętam, a potem zero emisyjno, że trzeba być, jak to się mówi w języku unijnym, jeszcze bardziej ambitni. No to wtedy jeszcze są tacy ci radykałowie, że tam nie 50%, tylko 55%, a może 70% i tak dalej. To oczywiście związane z nastrojami społecznymi, no to jest efekt Grety Thunberg i tym wszystkim. No i to zostało ogłoszone, ten New Deal, no ale potem następuje inna faza, no w której, no już na przykład wczoraj mieliśmy konferencję z jedną z gałęzi przemysłu, właśnie przemysłu energochłonnego. Tam już bardzo międzynarodowo już wszyscy się martwią, zastanawiają, zapraszają na seminaria, chodzą wokół komisji, wokół europosłów, przekonują, a że to trzeba jednak inaczej, a to trzeba jakby akceptując ramy ogólne, bo to też jest charakterystyczne. Na przykład jak spojrzymy dzisiaj na reklamy samochodów, no to wszystkie wielkie koncerny europejskie, w tym niemieckie, które jeszcze niedawno sunęły z Disney, prawda, do oszukujących trochę tych silników, jeżeli chodzi o emisyjność, dopóki ich Amerykanie nie przyłapali, no to teraz reklamują tylko samochody elektryczne lub elektryczno-wodorowe, o których w ogóle jeszcze nie można używać, no bo nie ma możliwości ich tankowania elektrycznych, też trudno użyć. No, ja się nawet zastanawiałem, muszę powiedzieć panu redaktor, no tylko gdzie bym go ładował, powiedzmy, w Warszawie i po drodze między Warszawą a Brukselą. No ale wszyscy się jakby przystosowują do ideologii, a następnie zaczynają działać w sposób trochę inny. No i to jest też takie charakterystyczne dla polityki europejskiej. My mamy trochę inną taktykę, bo my bardzo często dosyć głośno protestujemy na początku. No a potem też jakby zaczynamy szukać jakichś kompromisów. No, najczęściej spotykamy się, może powiedzmy, czasami w pół drogi, znaczy może nie do końca w pół drogi, w trzy czwarte. To znaczy. No i to jest niestety rzeczywiste, więc teraz ten New Green Deal będzie przekładany na jakieś konkrety. To zazwyczaj w tych starciach, w tych negocjacjach poza kulturem, no i wygrywają silni, prawda? Ktoś jest silny, ktoś ma duże wpływy, no oczywiście są pewne interesy ogólne, więc też nie można, przecież wszyscy zarządzający Unii nie chcą doprowadzić do znowu do jakichś masowych protestów albo tego, żeby no właśnie, żeby im spadło zupełnie poparcie w niektórych krajach, więc to jest takie ucieranie się interesów. Jak mówię, no naszym na razie przynajmniej zadaniem jest w tym uczestniczyć, jest artykulacja naszych, prawda, zabieganie, lobowanie i wreszcie, muszę powiedzieć, że wreszcie Polacy się tego nauczyli, to znaczy już coraz więcej jest takich podmiotów otwierających biura w Brukseli. No to, że wczoraj też prezes już, nie wiem, z pewnej branży powiedział, no bo przecież prawo, które nas dotyczy, to się tworzy. I to powiedział bardzo tak mocno i ostro, a to tworzy się w Brukseli. Tworzy się w Brukseli. Te główne ramy się tworzą w Brukseli. Niestety nie w Warszawie. W Warszawie, tylko te takie parametry, które wyznaczają właśnie parametry naszego rozwoju gospodarczego, czy właśnie jakieś regulacje pewnych sfer, jednak się tworzą w Brukseli.
I tam się tworzy nasza codzienność, także o której opowiadamy profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów, był gościem Poranka Wnet. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, dziękuję.